Rozdział 11. Ograniczenia prędkości. Prom kosmiczny i Superman należą do grupy tych nielicznych obiektów, które poruszają się szybciej niż wystrzelony pocisk. Nic jednak nie pobije prędkości światła w próżni. Absolutnie nic. Ale choć światło porusza się bardzo szybko, jego prędkość zdecydowanie nie jest nieskończona. Dzięki temu ograniczeniu astrofizycy wiedzą, że patrząc w kosmos, mogą zaglądać w przeszłość. A dysponując poprawnie oszacowaną wartością prędkości światła, możemy w miarę dokładnie określić wiek wszechświata. Nie są to jednak wyłącznie kosmiczne idee. Jasne, kiedy naciskamy włącznik, nie musimy czekać, aż światło oświetli podłogę. Jeśli jednak podczas śniadania zapragniecie pomedytować nad czymś nowym, to pomyślcie, że patrząc na swoje dzieci po drugiej stronie stołu, widzicie je nie takimi, jakie są obecnie, ale jakimi były kiedyś, a dokładnie 3 nanosekundy wcześniej. Może nie jest to imponujący odstęp czasowy, ale gdyby przenieść wasze latorośle do pobliskiej galaktyki Andromedy, to do chwili, w której zobaczylibyście, jak nabierają łyżką płatków śniadaniowych, zdążyłyby się już zestarzeć o ponad 2 miliony lat. Pomijając miejsca po przecinku, prędkość światła w próżni wynosi 299 792 km na sekundę. Zmierzenie jej z taką precyzją zajęło setki lat i wymagało wiele trudu. Uczeni interesowali się jednak naturą światła na długo przed tym, zanim rozwinęły się odpowiednie narzędzia i metody naukowe. Zadawano sobie następujące pytania. Czy światło to wytwór naszego postrzegania, czy też faktycznie emanuje z obiektów? Jest zbiorem cząstek, czy falą? Porusza się, czy po prostu pojawia się ni stąd, ni zowąd? A jeśli może pokonywać odległość, to jak dużą i jak szybko? Już w połowie V wieku przed naszą erą grecki wizjoner, filozof, poeta i uczony Empedokles z Akragas zastanawiał się, czy światło rozchodzi się z prędkością, którą można zmierzyć. Aby jednak sprawdzić to doświadczalnie, świat musiał zaczekać na mistrza empirycznego podejścia do nauki, Galileusza. Etapy swojego eksperymentu Galileusz opisuje w dziele Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno ad due nuove scienze. Dialogi o dwóch nowych naukach, opublikowanym w 1638 roku. Polegał on na tym, że nocą dwoje ludzi stało w pewnym oddaleniu od siebie, ale w taki sposób, że mogli się nawzajem obserwować. W rękach trzymali latarnie, które można było zakrywać i odkrywać. Pierwszy z uczestników doświadczenia na krótko odsłaniał latarnię i zaraz potem ją zasłaniał. Druga osoba, dostrzegając błysk pierwszej latarni, powtarzała tę samą czynność w odpowiedzi. Po jednokrotnej próbie Galileusz zanotował: nie byłem w stanie z całkowitą pewnością stwierdzić, czy pojawienie się światła drugiej latarni było natychmiastowe, czy nie. Ale jeśli nie nastąpiło to niezwłocznie, to na pewno bardzo szybko, rzekłbym momentalnie. Choć rozumowanie Galileusza wydaje się rozsądne, jego problem polegał na tym, że stał zbyt blisko swojego asystenta, aby zmierzyć czas potrzebny światłu na przebycie zadanej odległości, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę precyzję ówczesnych zegarów. Kilkadziesiąt lat później duński astronom Ole Rømer, dzięki obserwacjom orbity Io, najbardziej wewnętrznego księżyca Jowisza, praktycznie położył kres tym spekulacjom. Od stycznia 1610 roku, kiedy Galileusz zauważył przez swój nowy teleskop 4 najjaśniejsze i największe satelity Jowisza, astronomowie śledzili ich orbitowanie wokół tej gigantycznej planety. Wieloletnie obserwacje dowiodły, że okrążenie Jowisza zajmuje Io średnio 42,5 godziny. Pomiar rozpoczynano w chwili, gdy Księżyc znikał za Jowiszem, następnie oczekiwano, aż znów się pojawi i kończono, kiedy satelita ponownie chował się za planetą. Rømer zauważył, że kiedy Ziemia znajdowała się najbliżej Jowisza, Księżyc Io krył się za nim o 11 minut wcześniej niż się spodziewano. Natomiast kiedy była od niego najdalej, zniknięcie Io następowało o 11 minut później. Romer twierdził, że takie zjawisko nie mogło wynikać z położenia Ziemi względem Jowisza. Za te niespodziewane zmiany musiała być zatem odpowiedzialna prędkość światła. Te 22 minuty są zatem czasem, którego potrzebuje światło, by pokonać drogę równą średnicy orbity ziemskiej. Wychodząc z tego założenia, Romer oszacował prędkość światła na około 220 tysięcy kilometrów na sekundę. To pierwsze oszacowanie prędkości światła odbiega od prawidłowej wartości o około 30%, ale było zdecydowanie bardziej precyzyjne niż przybliżenie Galileusza, który światło opisywał jako bardzo szybkie. James Bradley, trzeci w historii brytyjski astronom królewski, ostatecznie rozwiał niemal wszystkie wątpliwości co do tego, że prędkość światła ma skończoną wartość. W 1725 roku, systematycznie obserwując gwiazdę Eltanin w gwiazdozbiorze Smoka, zauważył, że jej pozycja na niebie ulega zmianie w ciągu roku. Po upływie trzech kolejnych lat udało mu się wyjaśnić to zjawisko jako wypadkowy efekt ruchu Ziemi po orbicie i skończonej prędkości światła. Dzięki temu Bradley odkrył zjawisko znane pod nazwą aberracji gwiezdnej. Aby je zrozumieć, wyobraźmy sobie, że w deszczowy dzień stoimy w sporym samochodowym korku. Ponieważ nudzi się nam, za okno samochodu wystawiamy dużą probówkę, no jasne, do której łapiemy spadające krople. Jeśli opadomnie towarzyszy wiatr, deszcz pada pionowo. Aby zatem zgromadzić jak największą ilość deszczówki, probówkę również trzymamy w pionie. Krople deszczu wlatują do probówki przez jej otwór na górze i trafiają prosto na dno. Kiedy korek wreszcie się rozładowuje i znów możemy rozpędzić samochód do maksymalnej dopuszczalnej prędkości, spadające dotąd pionowo krople deszczu zaczynają na bocznych szybach zostawiać ukośne ślady. To fakt dobrze znany z codziennego doświadczenia. Aby złapać ich jak najwięcej, musimy teraz przechylić probówkę zgodnie z kierunkiem śladów na szybie. Im szybciej porusza się samochód, tym większy musi być kąt nachylenia probówki. W tym porównaniu poruszający się samochód odpowiada krążącej po orbicie Ziemi. Probówka symbolizuje teleskop, a padający ze skończoną prędkością deszcz – światło. Kontynuując tę analogię, aby uchwycić światło danej gwiazdy, należy ustawić teleskop pod kątem, który niezupełnie odpowiada jej rzeczywistej pozycji na niebie. Obserwacje Bradleya mogą się wydawać nieco dziwaczne, ale dzięki nim jako pierwszy potwierdził, w wyniku bezpośrednich pomiarów, a nie przypuszczeń, dwie ważne astronomiczne koncepcje. Skończoność prędkości światła i ruch Ziemi wokół Słońca. Udało mu się także poprawić szacunkową wartość prędkości światła do 301 tysięcy kilometrów na sekundę. Pod koniec XIX wieku fizycy już w pełni zdawali sobie sprawę z tego, że światło, podobnie jak dźwięk, rozchodzi się w postaci fal. Zakładali więc, że skoro fale dźwiękowe potrzebują ośrodka, w którym mogą drgać, na przykład powietrza, to fale świetlne również wymagają analogicznego medium. W jaki bowiem inny sposób fala mogłaby rozchodzić się w próżni? Ośrodek rozprzestrzeniania się światła nazwano eterem, a zadania jego wykrycia podjęli się fizyk Albert A. Michelson i chemik Edward W. Morley. Michelson wcześniej wynalazł urządzenie zwane interferometrem. W jednej z jego wersji światło zostaje rozdzielone na dwie prostopadłe wiązki. Każda z nich odbija się od lustra, a następnie wracają one na płytkę półprzepuszczalną, na której ponownie się łączą w jedną wiązkę, którą poddaje się analizie. Dokładność pomiarów dokonywanych za pomocą interferometru pozwalała z wyjątkową precyzją zmierzyć potencjalną różnicę prędkości pomiędzy dwiema wiązkami światła, co predysponowało to urządzenie do wykrywania eteru. Michelson i Morley mieli nadzieję, że poprowadzenie jednej wiązki zgodnie z kierunkiem ruchu Ziemi, a drugiej w poprzek, sprawi, że prędkość pierwszej z nich zsumuje się z prędkością Ziemi w eterze, a prędkość drugiej pozostanie niezmieniona. Zespół M&M nie potwierdził tego przypuszczenia. Kierunek ruchu nie miał żadnego wpływu na prędkość jednej i drugiej wiązki światła. Zawsze powracały na płytkę półprzepuszczalną dokładnie w tym samym czasie. Ruch Ziemi w eterze zupełnie nie miał wpływu na prędkość światła, co wprawiło badaczy w spore zakłopotanie. Skoro eter miał umożliwiać propagację światła, ale nie udało się go wykryć, to może w ogóle nie istniał. Okazało się, że światło nie potrzebuje ani medium, ani magii do rozchodzenia się w próżni. W ten sposób z prędkością bliską prędkości światła koncepcja eteru zniknęła w otchłani skompromitowanych teorii naukowych. Michelson dzięki swojej pomysłowości mógł natomiast podać kolejne, jeszcze dokładniejsze oszacowanie prędkości światła, która według niego wynosiła 299 940 km na sekundę. W 1905 roku w badaniach nad naturą światła nastąpił nieoczekiwany zwrot. Einstein opublikował wówczas szczególną teorię względności, wskutek której wynik eksperymentu M&M'sów zyskał niesamowity wydźwięk. Einstein stwierdził bowiem, że prędkość światła w próżni jest wartością stałą, bez względu na to, z jaką prędkością przemieszcza się emitujące je źródło i jak szybko porusza się osoba dokonująca pomiarów. Załóżmy, że podróżujemy statkiem kosmicznym z prędkością równą połowie prędkości światła. Jeśli Einstein ma rację, to rzucany z przodu statku kosmicznego snop światła, bez względu na to, kto i skąd zechce go mierzyć, będzie się rozchodził z prędkością 299 792 km na sekundę. Ale to nie wszystko. Niezależnie od tego, czy światło będzie się rozchodzić z tyłu, z boku czy z góry pojazdu, wszyscy dokonujący pomiaru nadal otrzymają tę samą wartość. Dziwne. Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że jeśli wystrzelimy kulę z przodu pędzącego pociągu w tym samym kierunku, w którym się on porusza, to prędkość kuli względem Ziemi będzie prędkością wystrzelenia kuli z pociągu powiększoną o prędkość pociągu. Natomiast jeśli wystrzelimy kulę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pociągu, to jej prędkość względem Ziemi będzie prędkością wystrzelenia kuli pomniejszoną o prędkość pociągu. Według Einsteina te obserwacje są prawdziwe w przypadku kul, nie dotyczą jednak światła. Oczywiście Einstein miał rację, a konsekwencje jego odkrycia były niezwykle istotne. To, że dla każdego, zawsze i wszędzie snop światła padający z naszego wyimaginowanego statku kosmicznego ma tę samą prędkość, niesie rozmaite implikacje. Wraz z rosnącą prędkością pojazdu kosmicznego, długość wszystkiego, nas samych, naszych narzędzi pomiarowych, a nawet samej rakiety, z perspektywy postronnych obserwatorów ulega skróceniu równolegle do kierunku ruchu. Jednocześnie nasz czas zwalnia dokładnie o tyle, że kiedy już wyciągniemy nasze skrócone urządzenie do pomiaru długości, okaże się, że uzyskany przez nas wynik będzie odpowiadać dobrze nam znanej stałej wartości prędkości światła. Zdecydowanie mamy tu więc do czynienia z kosmiczną konspiracją wyższego rzędu. Dzięki usprawnionym metodom pomiaru wartość prędkości światła została szybko doprecyzowana o kolejne miejsca po przecinku. Fizycy tak się wyspecjalizowali w tej grze, że w końcu sami się z niej wycofali. Jednostki prędkości są zawsze kombinacją jednostek długości i czasu i mogą przyjmować postać na przykład 50 mil na godzinę lub 800 metrów na sekundę. Kiedy Einstein zaczynał formułować teorię względności, definicja sekundy była niczego sobie. Znacznie gorzej było z metrem. Od 1791 roku metr definiowano jako jedną dziesięciomilionową odległości od bieguna północnego do równika, liczoną wzdłuż południka przebiegającego przez Paryż. Ze względu na niepraktyczność tego rozwiązania, w 1889 roku przedefiniowano metr jako długość wzorcowego pręta wykonanego ze stopu platyny i irydu, mierzoną w temperaturze topnienia lodu. Sam wzorzec przechowywano w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres we Francji. Od 1960 roku, kiedy ponownie określono długość metra, wynosi ona 1 650 763,73 długości fali światła w próżni emitowanego przy przejściu między poziomami 2P10 a 5D5 atomu kryptonu 86. Po głębszym zastanowieniu jest to całkiem oczywiste. Na pewnym etapie wszyscy zainteresowani zdali sobie sprawę, że prędkość światła można określić znacznie dokładniej niż długość metra. I w 1983 roku Generalna Konferencja Miar przyjęła, nie zmierzyła, lecz przyjęła, że prędkość światła wynosi tyle, co najdokładniejsza otrzymana w dotychczasowych pomiarach wartość, czyli 299 792 458 metrów na sekundę. Innymi słowy, metr zaczęto definiować korzystając z prędkości światła. Określono go jako 1 299 792 458 odległości pokonywanej przez światło w próżni w ciągu jednej sekundy. Ktokolwiek dokona w przyszłości dokładniejszych pomiarów prędkości światła niż te z 1983 roku, poprawi tak naprawdę dokładność określenia długości metra. Nie musimy się tym jednak specjalnie martwić. Żadne zmiany wartości prędkości światła nie są na tyle znaczące, abyśmy musieli wymienić wszystkie szkolne linijki. Jeśli jesteś przeciętnym Europejczykiem płci męskiej, nadal będziesz mierzyć nieco poniżej 1,80 m. A jeśli mieszkasz w Ameryce, twój SUV ciągle będzie przejeżdżał zbyt mało mil na galonie paliwa. Choć prędkość światła może się wydawać astrofizyczną świętością, nie jest ona niezmienna. We wszystkich przeźroczystych substancjach, w powietrzu, wodzie, szkle, a w szczególności w diamentach, światło rozchodzi się wolniej niż w próżni. W próżni jednak prędkość światła jest stała. Żeby dana wielkość rzeczywiście taka była, musi ona pozostawać niezmienna bez względu na to, jak, kiedy, gdzie i dlaczego dokonuje się jej pomiaru. Strażnikom prędkości światła nic jednak nie umknie i w ostatnich kilku latach poszukiwali oni dowodów na to, że w ciągu 13,7 miliarda lat od Wielkiego Wybuchu jej wartość ulegała pewnym zmianom. Mierzyli oni w szczególności tak zwaną stałą struktury subtelnej, która jest kombinacją prędkości światła i kilku innych stałych fizycznych, w tym stałej Plancka, pi i ładunku elektronu. Stała struktury subtelnej jest miarą nieznacznego przesunięcia poziomów energetycznych w atomach, co wpływa na widma gwiazd i galaktyk. Ponieważ kosmos jest gigantyczną machiną czasu, w której dzięki przypatrywaniu się odległym obiektom można zaglądać w przeszłość, każda zmiana wartości stałej struktury subtelnej w czasie powinna być widoczna podczas obserwacji. Fizycy mają poważne powody, by założyć, że to nie stała Plancka czy ładunek elektronu ulegają zmianom. Liczba pi oczywiście też nie zmienia swojej wartości. Wielkością odpowiedzialną za ewentualną rozbieżność pomiarów może być zatem wyłącznie prędkość światła. Jeden ze sposobów obliczania wieku Wszechświata zakłada, że prędkość światła jest i zawsze była taka sama, więc jakiekolwiek jej zmiany gdziekolwiek w kosmosie mają istotne znaczenie. Na szczęście jak do tej pory, czyli do stycznia 2006 roku, nie zarejestrowano żadnych zmian stałej struktury subtelnej w czasie ani w przestrzeni.